Moi drodzy, chciałbym mówić na temat serca przywódcy. To będzie jakby taka kontynuacja tego, co mówiliśmy na spotkaniu naszych pracowników zboru. A wiecie, kto jest pracownikiem zboru? Każdy z nas. Ale będę korzystał z materiałów dotyczących liderstwa Johna Maxwella. On będzie taką jakby główną nicią jego rozważania, ale myślę, że wiele takich rzeczy uzupełnim też będzie z tego wszystkiego, co przeżywam w związku z tym. Pamiętacie, mówiliśmy na spotkaniu pracowników, że przywództwo jest wpływem. Każdy z nas, czy tego chcemy, czy nie, mamy wpływ na innych ludzi. I ludzie często mówią tak, a jeżeli on robi tak, to czemu ja nie mogę? Nie? W najdrobniejszych sprawach. Dzieci, jeden młodszy patrzy na starszego. I to fajnie zaobserwować dzieci, jak są małe, jak jeden naśladuje drugiego. Jest wpatrzony w drugiego. I co ten starszy brat robi, to ten młodszy też chce robić. A więc zobaczcie, jak wielki wpływ każdy z nas ma. Ku dobremu i ku złemu. Bo ten wpływ jest i ku dobremu, i ku złemu. To zależy, czym się kierujemy, jak żyjemy. Wiecie, że każdy z nas, kiedy staliśmy się naśladowcami Jezusa, zaczęliśmy iść za Jezusem, to Pan Jezus w kazaniu na górze mówi takie bardzo mocne słowa o każdym z nas. I od tego nie ma ucieczki, o to nie musisz się modlić. Po prostu Jezus stwierdza fakt. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Oczywiście, że jestem solą, jestem światłością, dlatego że On jest tą solą i światłem we mnie. Ale On mnie takim i ciebie i mnie takim uczynił. Sól ma wpływ. Światło ma wpływ, prawda? Potężny wpływ. Kiedy jesteś zagubiony, to wyglądasz, gdzie jest światło. Gdzieś tam, jak zobaczysz, to aż raźniej się na sercu zrobi, że tam gdzieś jest światło, czyli są ludzie. Nie wiem, czy wy lubicie, ja nie lubię potraw niesłonych, niezaprawionych solą. Ja wiem, że dzisiaj są różne diety i tak dalej, ale ja lubię posolone. To ma smak. A jak jest nieposolone, to dla mnie to nie ma smaku. To jest... Wy jesteście solą. Macie smak. Albo mamy ten smak Chrystusa, albo go nie mamy. To jest napisane, Jezus tak powiedział w Mateuszu w 5 rozdziale, jeśli sól zwietrzeje, czyli jeśli straci smak, to co wtedy? Nadaje się tylko na podeptanie. Straciła smak. Wiemy, że sól ma wiele bardzo pozytywnych rzeczy do wykonania. Nadaje smak, ona konserwuje, ona chroni przed zepsuciem. Więc jesteście solą. Kochani, jesteśmy światłem, jesteśmy solą. Mamy ogromny wpływ na ludzi, a szczególnie teraz, kiedy Jezus, czy apostoł Jezus tak powiedział, wy świecicie w tym ciemnym świecie, jak światła. A to, co, w jakim kierunku ten świat zmierza, każdy z nas widzi. Jeżeli Unia Europejska ma wprowadzić nauczanie seksualne do przedszkoli i wiele innych rzeczy. Słuchajcie, to się w głowie nie mieści, co oni wypisują i co oni chcą robić z naszymi małymi dziećmi. I słuchajcie, jest ogromna potrzeba, żeby Kościół powstał tej mocy światła, soli, wpływu na innych. Bo ludzie będą patrzeć, czy jest jeszcze ktoś, kto myśli inaczej, zachowuje się inaczej i robi inaczej. Jeżeli Kościół straci swój smak, jeżeli Kościół straci swoje światło, to co się stanie? Nie ma żadnej nadziei. Dlatego, moi drodzy, nikt z nas nie może uciec od tej odpowiedzialności. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś naśladowcą Chrystusa, jesteś uczyniony światłem i solą. Tam, gdzie jest największa ciemność, mamy świecić Jego blaskiem. Jego światłem. prawdą Jego słowa. Kiedy zasady są burzone, ty masz być człowiekiem zasad. Bożych zasad. Prawda? Nie mogę powiedzieć, skoro wszyscy tak robią, to ja też. Bo należymy do innego królestwa. Mamy innego króla. Mamy Pana Panów, który jest prawdą i światłem. I to, co dzisiaj jest bezbożnością, bluźnierstwem, ludzie nazywają sztuką. A my mamy stać mocno. Nawet gdybyś miał zostać sam, to masz stać. Wytrwale, tak jak słyszeliśmy na początku tego zgromadzenia, nie dajcie się, nie porzucajcie tej ufności, tego zaufania, wiary w Boga. A więc mamy wpływ, każdy z nas, w pracy, w szkole, w zborze, na osiedlu, wszędzie masz wpływ. Ludzie patrzą na ciebie. Ludzie cię oceniają i czy czasami mówią, że jesteś głupi, czy nie dzisiejszy, to się ciesz z tego, że jesteś nie dzisiejszy. Albo jeżeli uważają cię ze względu na Chrystusa i na Ewangelię, że jesteś głupi, to się ciesz. I chwal Pana, że uznali cię za głupiego. Tylko dlatego, że naśladujesz Chrystusa. W Psalmie 78, otwórzcie ze mną, w psalmie 78, w psalmie napisanym przez Asafa, on wydaje takie świadectwo z natchnienia Ducha Świętego, wydaje takie świadectwo o Dawidzie, od wiersza 70 do 72. Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go od trzód owiec, przywiódł go do owiec karmiących, aby pas Jakuba, lud jego, i Izraela dziedzictwo jego, i on pasł ich w prawości serca swego i prowadził ich rozsądnie ręką swoją. Wybrał Dawida. Po co? Aby pasł swój lud. Właściwie lud Boży. Bóg powierzył mu swój lud, aby Dawid go pasł, aby Dawid go prowadził. I zwróćcie uwagę, jak on prowadził lud Boży, jak on pasł lud Boży. I on pasł ich w prawości serca swego i prowadził ich rozsądnie ręką swoją. To słowo w prawość, to słowo, które tutaj jest użyte, jest takim bardzo mocnym słowem w języku hebrajskim, które oznacza no właśnie prawość. Oznacza doskonałość, niewinność i szczerość. A więc w tej niewinności, w tej prawości, w tej szczerości Dawid, któremu Bóg powierzył swój lud, aby go pasł, on tak prowadził swój lud. Boży lud. Czy on był bez grzechu? Nie. Ale jedno jest to, czego Dawid się pilnował i strzegł swego serca, to, aby zachować je w szczerości, w prawości przed Bogiem. Aby nie postępował w jakimś kłamstwie czy obłudzie. Ale nawet jeśli upadł Dawid, jeśli zgrzeszył, to jeżeli on tego wcześniej nie objawił, to Bóg to objawił, a Dawid był gotów pokutować publicznie i prosić Boga o oczyszczenie dla swojego życia. A więc kiedy patrzymy na tych, którzy mają wpływ na Boże dzieci, a szczególnie tych, którzy chcą być liderami, przywódcami, a każdy z nas w jakiś sposób jest dla innych liderem, za którym będą podążać inni, bo wywieramy wpływ. To musimy szczególną uwagę zwrócić na swoje serce. Musimy szczególną uwagę zwrócić, w jaki sposób prowadzimy nasze życie. Dawid i Bogu się to szczególnie podobało i to robiło wrażenie na Bogu, bo Bóg mówi, znalazłem człowieka według mojego serca. To, co ujęło Boga, to była szczerość. Dawid nie był zakłamanym człowiekiem, nie był obłudnym człowiekiem, nie robił jedno w twarz, a jedno poza oczy, a coś innego poza oczy. On był szczery. A więc, jeżeli chciałbym służyć Bogu, chciałbym, żeby Bóg mnie więcej używał, chciałbym być takim liderem dla innych, to muszę zwrócić i każdy z nas musi zwrócić uwagę na swoje serce. Pilnować, aby ono było szczere. W psalmie 25, wierszu 21 są takie obietnice. Dawid mówi tak, wiersz 21, psalm 25. Niewinność i prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Mówi, niewinność i prawość niech mnie osłania. Kiedy popatrzysz do psalmu 26, to wiersz 1, 11 także o tym mówią. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności, czyli w tej prawości, w szczerości przed Tobą. Nie zachwieję się. I psalm, wiersz 11, ale ja postępuję w niewinności, wybaw mnie i bądź mi miłości. I moi drodzy, jest ogromna potrzeba. Bóg szuka ludzi, którzy właśnie zadbają o to, żeby mieć takie serce przed Bogiem i wobec ludzi. Jeżeli chcę być liderem, jeśli chcę, żeby to światło Boże we mnie mocno jaśniało, jeżeli chcę, żeby ta sól ciągle miała smak, muszę zadbać o swoje serce. O to, żeby było szczerym przed Panem. Nienagannym. Niezakłamanym. Takim dobrym prawem prostolinijnym. O to Bogu chodzi. Moi drodzy, i w wielu wypadkach jest tak, że Bóg nie ma za bardzo kogo użyć, bo nie znajduje ludzi o takim sercu. Bo nie znajduje ludzi, którzy o to zadbają, żeby mieć takie serce. A więc niesamowicie ważne jest dla każdego z nas, abyśmy zadbali i rozwijali to prawe serce w nas samych. Moi drodzy, kiedy to, co jest najważniejsze dla Bożego dziecka i dla każdego, który chce, czy jest liderem, czy chce być liderem w Kościele Jezusa Chrystusa, to jest najważniejszy na pierwszym miejscu cel, jaki mamy przed oczyma. Pytanie jest, kto albo co jest celem dla Twojego i dla mojego życia. I pierwszą rzeczą, jeżeli chcesz, żeby Bóg używał Ciebie w taki sposób, w jaki On tylko chce używać każdego z nas, bo wierzę, że chce używać każdego z nas i On nie zna miary, mocy i błogosławieństwa dla każdego z nas. Pamiętacie, Jezus powiedział coś takiego, kto we mnie wierzy, będzie większe rzeczy dokonywał niż ja czyniłem. Ja myślę, że nie większe, bo czy można coś więcej, ale jakby w większym zakresie On może nam pozwolić. On mówi o tym, że Jego łaska, Jego błogosławieństwo nie zna granic dla Twojego i dla mojego życia. Ale On chce i pragnie, żebym jakby miał właściwe rzeczy poukładane w moim życiu. A więc jeśli zadbam o serce, zadbam o prawość serca, to będę mógł się stać naczyniem, które On będzie mógł naprawdę używać tak, jak On chce. Jeżeli pretenduję do tego, żeby być liderem i przywódcą, to przede wszystkim muszę mieć w swoim chrześcijańskim życiu wyraźny cel. I słuchajcie, tym celem wcale nie jest służba. Tym najważniejszym celem dla Twojego, dla mojego życia i życia lidera wcale nie jest zadanie, które akurat Bóg mi powierza. Ono jest dopiero na późniejszym gdzieś tam planie z tych celów, które Bóg mi wyznacza. Na pierwszym miejscu celem dla Twojego i dla mojego życia jest Jezus Chrystus, moi drodzy. Jest On sam, abym miał tą właściwą z Nim relację. Popatrzcie, kiedy czytamy list do Filipian, 3 rozdział, wiersz 7-14, znamy doskonale ten fragment Bożego Słowa. Ale zwróćcie uwagę, że jeśli chcę coś robić, cokolwiek w Kościele, jeżeli jestem Bożym dzieckiem, nigdy nie mogę zapomnieć o tym najważniejszym celu, którym jest mój Pan Jezus Chrystus. Moja z Nim relacja. I tutaj apostoł Paweł wyraził tak, od wiersza 7, w trzecim rozdziale listu do Filipian, ale wszystko to, co mi było zyskiem dla Chrystusa, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Cały czas apostoł Paweł mówi, moim celem dla mojego życia jest mój Zbawiciel, mój Pan Jezus Chrystus. Nie moja służba, nie zadanie, które mam do wykonania, chociaż to są ważne rzeczy, ale one dopiero są następstwem tej mojej relacji miłości do mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, każde Boże dziecko, każdy lider, każdy przywódca musi zadać sobie pytanie, czy ciągle na pierwszym miejscu przed Twoimi i moimi oczami jest osoba Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli jej nie ma, to nie będę miał tego właściwego wpływu i motywacji. Moi drodzy, nie będę odbijał tej chwały Jezusa Chrystusa, jeżeli On nie będzie na pierwszym miejscu. Moi drodzy, tutaj musimy sobie zadać pytanie. Pamiętacie, kiedy Saul z Tarsu jechał do Damaszku, aby więzić i chrześcijan? Kiedy ta światłość z nieba stąpiła, on upadł na ziemię. Jego pierwsze pytanie było, kim jesteś, Panie? Kim jesteś? Kto Ty jesteś? Moi drodzy, jakże niezwykle ważne to jest dla Ciebie i dla mnie, abyśmy ciągle chcieli więcej i więcej poznawać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, abyśmy ciągle zachowywali w naszych sercach tą miłość do naszego Pana. Ciągle byli Nim zachwyceni, ogarnięci, pochłonięci. I to pytanie, kim jesteś, Panie, to nie tylko wtedy na początku, kiedy Go poznawałem, ale my Go cały czas poznajemy głębiej i głębiej i głębiej. Pytanie jest, czy ja Go ciągle głębiej i głębiej poznaję, czy ja coś stracę z tego poznania, które miałem, tej bliskości. A więc to mi się bardzo podoba. Tym głównym celem dla Bożego dziecka, dla Bożego lidera jest osoba Jezusa Chrystusa. Jeżeli On nie jest przed moimi oczyma, to jak ja chcę dalej prowadzić zwycięsko życie? Jak ja chcę innych prowadzić? Czy do czego będę prowadził, jeżeli On nie jest w centrum mojej uwagi, na pierwszym miejscu? Nie jest moją miłością, moją fascynacją? To znaczy, że ja będę zupełnie coś innego przekazywał. I ludzie też już nie będą czuć tego gorąca, tej miłości, tej fascynacji osobą Jezusa. Paweł mówi, wszystko uznaję za śmiecie. Wiecie, nawrócił się, mógł być to rok gdzieś koło 33, 34 po Chrystusie. Kiedy pisze ten list, pisze z więzienia koło roku 58, 60. Czyli on ma już za sobą staż wiary. On nie jest takim młodym, świeżym w wierze. On ma już niejedno za sobą, przecież on o tym pisze, prawda, w liście do Koryntian jeszcze wcześniej. A tutaj pisze z więzienia, ma już za sobą, no jeśli to jest rok koło 60, no to mamy koło 20 parę lat, 26 lat jego biegu za Panem. I on ciągle jest świeży, moi drodzy. I on ciągle mówi, ja wszystko dla Chrystusa uznaję za śmiecie. Mam jeden cel, abym Go poznawał, abym Go widział takim, jakim On jest, bo ja Go tak bardzo kocham. Ileż musimy się uczyć od Niego. Skąd On bierze tą miłość, która ciągle w Nim jest, aby Go tylko zyskać. aby być tylko z Nim. Wiecie, jeżeli żyje tak przywódca, jeżeli żyje tak Boże dziecko, to słuchajcie, on musi mieć potężny wpływ na innych ludzi. Boży wpływ na innych ludzi. Inni ludzie muszą widzieć, chłopie, co z tobą jest? Czemu ty się tak fascynujesz? Czemu dla ciebie to jest tak ważne? Psalmista Asaf tak pięknie napisał w psalmie 73, wierszu 28, moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem nie są bogactwa, nie jest powodzenie, nie jest, są inne rzeczy, wykształcenie, chociaż to są dobre rzeczy. Ale moim szczęściem jest być blisko Niego. Słuchajcie, z tego tryska całe źródło, siła naszego chrześcijańskiego życia. Być blisko Niego. Pamiętacie, co Jezus pyta apostoła Piotra, zanim odchodzi? Piotrze, miłujesz mnie? Szczególny czas dla Piotra. Zaklinał się, że go nie zna jeszcze niedawno. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Słuchajcie, nasz Pan pyta każdego z nas, miłujesz mnie? Czy mnie naprawdę miłujesz? Czy ja naprawdę jestem na pierwszym miejscu? Jestem twoją fascynacją? Jestem dla ciebie celem? Jestem twoim dążeniem, abyś mnie poznawał więcej i więcej, bo ja chcę ci się objawić więcej i więcej. Czy mnie naprawdę miłujesz? Jestem tylko dodatkiem do dnia w twoim życiu. Jestem w centrum twojego życia. Moim szczęściem. Piotrze, miłujesz mnie? Pamiętacie, co jest napisane w objawieniu Jana 2:4? Mam ci za złe. Tylko jedną rzecz. Wiem, że macie uczynki. Jedną rzecz za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Dosłownie oddaliłeś się od tej pierwszej swojej miłości. A więc Bóg szuka ludzi. Bóg szuka liderów. I Bóg używa takich przywódców i takich ludzi, takich swoich dzieci, którzy mają w swoim życiu cel, a tym celem na pierwszym miejscu jest osoba Jezusa Chrystusa. Chcą Go więcej i więcej i więcej poznawać i ciągle mają mało, aby być blisko Niego. Moi drodzy, dopiero później są inne cele i zadania i tak dalej. To jest coś zasadniczego. Właściwie z tej relacji mojej, twojej z Nim wypływa całe nasze życie i siła naszego życia. Jeżeli moja relacja z Nim jest słaba, moje życie duchowe jest słabe. Moje przywództwo jest słabe. Moja służba jest słaba. Ale kiedy On jest w centrum, jest blisko. Tutaj dostaliśmy, Grażyna dostała takie książki od was chyba, Janku. I tam jest opisana historia w Rumunii, tylko z tego, co mi mówiła Grażynka. Starszy pastor starał się kogoś przyprowadzić do Pana. Mówi, Panie, przyprowadź do mnie taką osobę, którą mógłbym pouczyć też Żydom. Wiecie, to był oficer chyba wojsk sowieckich. I on wziął i zaczął mu czytać kazanie na górze. Ten pastor, stary człowiek, zaczął mu czytać kazanie na górze. A ten zaczął podskakiwać z radości i mówić, jakie wspaniałe słowa, jaka wspaniała nauka. Był zafascynowany. A później mówi, przeczytałem mu o ukrzyżowaniu Jezusa i o śmierci. I ten żołnierz usiadł i zaczął płakać. Płakać, że ten Pan, ten mistrz, on został tak potraktowany. Ten pastor mówi, jestem zawstydzony, bo ten zupełnie świeży człowiek, komunista, oficer, który w ogóle jeszcze nie zna Boga, on płacze nad tą historią o ukrzyżowanym, a mówię, jak mu przeczytałem o zmartwychwstaniu, to zaczął tańczyć z radości, że on żyje i powstał z martwych zwyciężył. W każdym razie Bóg szuka nas, szuka człowieka, który przede wszystkim tutaj będzie miał za cel Pana, być z Nim, blisko z Nim. Po drugie, Bóg oczekuje człowieka, którego chce użyć, że będziemy usuwać z naszego życia wszelką duchową przeszkodę, czyli wszelki grzech, wszelkie zaniedbanie, wszelkie ciężary. Jak otworzycie list do Hebrajczyków, 12 rozdział, autor tego listu tam pięknie tak o tym mówi, to tam zaznacza, że biegnąc, tak, patrząc na Jezusa, sprawcę, tak, mając około siebie tak wielki obok świadków, 12 rozdział od 1 do 3 wiersza. Popatrzcie, właściwie nawet bardzo podobna myśl całe te trzy wiersze. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który patrząc na radość, którą miał doznać, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeczytałem tak, jak jest w oryginale. Nie tak, jak jest nasze tłumaczenie, ale tutaj w tym drugim wierszu niezbyt dobrze to oddaję. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Przeto i my mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech. Czasami, wiecie, te nasze troski o codzienny byt, o różne sprawy potrafią nas tak zdołować, tak ograbić z radości w Panu, ze zwycięstwa, że musimy samych siebie napominać, żebyśmy w ten sposób nie postępowali. I tak powinno być. To jest napisane złożyć siebie, wszelki ciężar, wszelkie brzemię, wszelką troskę, wszelkie zmartwienie, złożyć to na Pana. A także, jeśli trzeba, wszelki grzech usunąć ze swojego serca, to wszystko, co wiemy, co Bogu się nie podoba. Tak jak Gideon, pamiętacie? Kiedy Bóg go miał użyć, pierwszą rzeczą, którą kazał mu zrobić, zburz ołtarz Baala. I on musiał wziąć i ten ołtarz roztrzaskał, i ten słup Baala i ołtarz to wszystko zburzył, prawda? Dopiero później Pan Bóg mógł go zacząć używać. I czasami, moi drodzy, jest coś w naszym życiu, że sobie coś postawimy, coś jest, czegoś się trzymamy, co Bóg mówi, ja tego nie lubię. Chcę, żebyś to usunął przed mojego oblicza. To może być grzech, to mogą być inne ciężary, jak mówiłem, troski, zmartwienia i tak dalej. Zamiast patrzeć na Jezusa, prawda, patrzeć, że On jest ponad tym wszystkim, że On da mi zwycięstwo, że On mnie przeprowadzi, to my jesteśmy często w tym wszystkim pokonani. Inaczej mówiąc, jeśli mam mieć Boży wpływ, mam świecić tym światłem, chcę być dla innych liderem, to muszę zadbać, muszę przypilnować swój charakter, czyli swoje serce. John Maxwell tak ładnie to nazwał. Charakter możemy zdefiniować jako umiejętność prowadzenia czy przewodzenia sobie samemu. A więc jeśli umiem prowadzić siebie w prawości, w czystości, to znaczy, że mogę być także dla innych liderem i przywódcą. A więc pytanie jest, czy jestem tą osobą, czy jestem człowiekiem, który ciągle jakby pilnuje swojego wnętrza, swojego serca, swojego charakteru, aby być człowiekiem, któremu można zaufać, któremu Bóg może zaufać, też inni mogą zaufać. Że nie prowadzę podwójnego, potrójnego życia. Bo wiemy, że Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na nas. I słuchajcie, Pan Bóg zrobi wiele rzeczy, aby w nas wykształtować, jeśli ma dla nas cel, a wierzę, że ma dla każdego, ma plan i chce nas używać każdego, to Bóg zainwestuje wiele, aby w nas wykształtować właściwy charakter. I czasami będzie musiał ciebie i mnie jako tą glinę raz zrzucić i znowu próbować ugniatać, ale On podejmie ten trud. Chyba, że będziemy tak oporni, że w pewnym momencie odłoży i powie: nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Może tak być? Na pewno tak może być. Bo przecież On oczekuje od nas, że my się poddamy pod Jego rękę. A więc słuchajcie, to jest niezwykle ważne. Właśnie jak prowadzę to moje codzienne życie z Bogiem. Że nie przechodzę do porządku dziennego nad rzeczami, które wiem, że Bogu się nie podobają. Jakby nigdy nic. Ale zadbajmy o to. Kiedy o to zadbamy, to będziemy wzrastać w Jego rękach i będziemy podobni do Dawida, który był nazwany człowiekiem, człowiekiem o tym prawym, nienagannym, który podoba się Bogu. Wiecie, nasz charakter świadczy o naszej wiarygodności. Wzbudza szacunek u innych, rodzi wytrwałość i zdobywa zaufanie. Charakter. I słuchajcie, jeżeli my nie zadbamy o charakter, Bóg może nas w darach używać. I dary, i czasami Boża moc może nas okazjonalnie użyć. Ale tak naprawdę to, co ludzi pociągnie, to nie dar, ale prawość naszego życia. Amen. Jeżeli zobaczą dar, a później zobaczą, że ty i ja nie żyjemy w sposób prawy, uczciwy przed Bogiem, mówią, to coś tu nie gra, i odwrócą się od prawdy. Tak więc, jak niesamowicie ważne jest, Bóg szuka nas, szuka ciebie i mnie, szuka, aby mógł nas używać, abyśmy mogli. I dlatego ważnym jest, abym zwrócił uwagę, abym sam pilnie kształtował swój charakter poprzez samodyscyplinę, poprzez trzymanie się Bożych zasad, wartości, abym nie szedł na kompromisy. Chociaż miał tą świadomość tego, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Kim jesteś? Moi drodzy, a więc to jest niezwykle ważne. Posłuchajcie tej historii, bo przecież to jest coś niezwykłego w życiu Dawida, kiedy patrzymy na niego. Jeżeli uważamy i jeżeli przyznajemy, że Dawid rzeczywiście nie był obłudnym człowiekiem, nie był zakłamanym, ale był prawym. W drugiej księdze Samuelowej, w pierwszym rozdziale czytamy tak, od 17 wiersza. Wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i Jonatanie, jego synu, polecając, aby jej uczono Judejczyków. Jest ona zapisana w księdze Jaszara, tak to się nazywa, czyli w księdze prawego, sprawiedliwego. Właśnie od tego słowa, o którym mówimy. Chluba Twoja, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległa. Jakże padli bohaterzy. Nie mówcie o tym w Gad, nie głoście po ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezanych. O góry Gilboa niechaj nie pada na was rosa ani deszcz, wy pola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów. Tarcza Saula jakby nie była namaszczona olejem. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Saul i Jonatan ukochani i przyjemni. I za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączeni. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Bo ja tego nie rozumiem. Jakim był Dawid w swoim sercu? On tak samo honoruje i tak samo jakby każe śpiewać na cześć Jonatana, swojego przyjaciela,
jak i jego ojca, który był tak naprawdę jego wrogiem. Przecież Dawid nie zapomniał, że dwa razy włócznia leciała w jego kierunku, żeby go przybić do ściany. Że nasłał w nocy morderców, żeby go na łożu zabili. Co to znaczy? Bóg szuka takiego lidera, takich przywódców, Bóg szuka takich swoich dzieci, którzy będą umieli zapomnieć krzywdę, którzy nie będą oddawać zło za zło, którzy zachowają nadal serce wrażliwe, otwarte, a sąd zostawią w rękach Boga. Sąd zostawią w rękach Boga. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem. Zadaję pytanie, czy Dawid robił to pod publikę? Czy Dawid napisał ten psalm, tą pieśń? Ale tu jest napisane na samym już początku, że ona jest zapisana w księdze Jaszara, czyli prawego, czyli człowieka sprawiedliwego, człowieka szczerego, człowieka niezakłamanego, czyli muszę przyznać i musimy przyznać, że on to pisze szczerze, z serca. Moi drodzy, Bóg wielce błogosławił Dawida i pozwolił mu przejść przez najgorsze upadki. Bo widział w tym człowieku coś tak cennego, jego szczerość. Oczywiście, że szczerość nigdy nie jest tym pretekstem do tego, żebyśmy robili źle, bo wiecie, że bezbożni często już się nie kryją z tym, że robią źle i mówią, że robią źle, prawda? O, cóż takiego. Ale Dawid nie mówił o tym, że czyni źle, o tak sobie. On wołał do Boga, pokutując, żałując, odwracając się od swojej grzechy. Zresztą napisał psalm 51, gdzie w pewnym momencie wręcz wołał, nie odbieraj mi Twojego świętego ducha. Nie odbieraj mi. On wiedział, że znalazł się na krawędzi. Nie odbieraj mi Twojego świętego ducha. On wołał, aż odebrał, aż uzyskał łaskę, przebaczenie od Pana i Pan mu przebaczył. A więc Bóg szuka takich liderów. Bóg szuka takich nas. Chce nas użyć, ale chce, żebyśmy zwrócili uwagę na to, aby celem, pierwszą tą miłością pozostawał Chrystus. On był najważniejszy. Nie to, co dla Niego nawet robimy, ale On. Po drugie, abyśmy usunęli z naszego życia to wszystko, co Bogu się nie podoba. Ilekroć coś jest nie tak. Jeszcze jedna rzecz, zanim będziemy się modlić. Bóg chce, żebyśmy byli całkowicie do Jego dyspozycji. W liście do Rzymian 12:1-2 tam jest o tym mowa. Bóg chce nas całkowicie do swojej dyspozycji. Pamiętacie, poprzednie razy mówiłem na temat woli Bożej. Abyśmy już doczesne życie, w doczesnym życiu pełnili Jego wolę. I w liście do Rzymian 12:1-2 jest napisane, a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. A więc Bóg chce, żebyśmy samych siebie składali nieustannie, codziennie Jemu na ofiarę. Abyśmy należeli całkowicie do Niego i byli do Jego dyspozycji. Moi drodzy, chodzi o takie oddanie, taki rodzaj posługiwania, abyśmy nie próbowali udowadniać innym naszej wartości, bo ją znamy w Chrystusie. Abyśmy nie próbowali dbać więcej o swój wizerunek, i budować na zewnątrz lepszy wizerunek niż jesteśmy. A my jesteśmy szpecami od budowania własnego wizerunku, żeby nas dobrze widzieli. Oczywiście ja wolałbym, żebyś nie chodził jak chmura gradowa, bo nie o to chodzi, nie? Ale wiecie, że człowiek może żyć inaczej, ale na zewnątrz będzie się pokazywał, że jest nie wiadomo jaki. A więc nie mam nic do ukrycia. Postępujemy w szczery sposób, we właściwy sposób względem siebie, więc całkowicie do Jego dyspozycji. Co On będzie chciał ze mną uczynić, niech uczyni. Jaka będzie Jego wola, niech się wypełni w moim życiu. Bo najważniejszy nie jestem ja, ale jest On i chwała dla Niego. Prawda? Nie ja. Ja tylko jestem tym, który ma spłonąć na tym ołtarzu i być miłą wonią dla Niego, który całkowicie się oddał w Jego ręce. Moi drodzy, na tym zakończę. A więc Bóg oczekuje tego od tych, których uczynił światłem i solą. Bóg oczekuje od tego na pewno od tych, którzy chcą, są liderami, przywódcami, chcą być. Właśnie tych rzeczy. Mamy cel, którym jest Chrystus. Usuwamy zło ze swojego życia, ilekroć jest taka potrzeba. Jesteśmy tymi, którzy są całkowicie, oddają się do Jego dyspozycji.